llena de cariño. Hoy voy a Colombia y a su propio Cristo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Po raz pierwszy w tym składzie witają się z Wami Agata Kukawka
i Diana Orłowska.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Marcin Falkowski. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
Ksiądz dr Marcin Falkowski przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 2011 roku.
Jest wykładowcą katechetyki na Akademii Katolickiej oraz w Wyższym Metropolialnym Seminarium Duchownym znajdującym się w stolicy.
Obecnie jest rezydentem w parafii świętej Barbary w Warszawie, ale my wróćmy do początków rozeznawania w ogóle tej drogi powołania. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się u księdza taka myśl o życiu kapłańskim?
Myślę, że jak większość młodych chłopaków, jako małe dziecko, jeszcze nawet przed pierwszą komunią świętą, kiedy przychodziłem z mamą i z siostrami do kościoła, zawsze przychodziliśmy blisko ołtarza i pamiętam, że z taką odrobiną, takiej w dobrym tego słowa znaczeniu, powiedzmy jakiegoś takiej zazdrości tym chłopakom, którzy w kądrach służyli przy ołtarzu, patrzyłem na nich i myślałem, kiedy tylko będę też mógł służyć. I później dopiero po pierwszej komunii świętej, kiedy była najbliższa okazja, żeby wstąpić do grona ministrantów, były zbiórki, przygotowania, to z wielką jakąś też radością, taką entuzjazmem to się zaangażowałem i później przebiegało to przez kolejne lata szkoły podstawowej. Później taki był dziwny zwyczaj w mojej parafii rodzinnej, może nie tylko w mojej, że panowie, którzy już kończyli szkołę podstawową, już przestali chodzić do grona ministrantów, stawali gdzieś tam pod chórem, nie wiem, może myśleli, że już panny na nich patrzą, to nie wypada im służyć, nie wiem, czym to było podyktowane, a ja zostałem przy ołtarzu, no jakby nie czułem jakiejś takiej, nie wiem, wstydu z tego powodu i gdzieś jakieś tam pewnie były głosy, że o pewnie pójdzie do seminarium, no bo dało się zauważyć, że wszyscy młodzi, ja byłem gdzieś tam o głowę wyższy od tych pozostałych, ale już tak na poważnie takie myśli zaczęły się w liceum, w klasie maturalnej, jakoś przyszedł taki już czas podejmowania decyzji, kiedy przygotowywałem się do matury, oczywiście wszyscy pytali, gdzie się wybierasz na studia i tak dalej. I też to było trochę trudne, bo no, nie chciałem jeszcze tak szybko tego wszystkiego ujawniać, a z drugiej strony no też nie mogłem powiedzieć nigdzie, jakieś plany musiałem coś im odpowiadać, tym moim kolegom, znajomym, rodzinie, więc próbowałem jakoś to tak manewrować, żeby nie powiedzieć jeszcze, że idę tam, ale też żeby ich jakoś nie sprowadzać jakoś specjalnie w błąd, bo tak pokrótce myślę, że mogę tak streścić.
A gdzie ksiądz szukał pomocy przy rozeznaniu powołania? Czy była może taka osoba, która miała wyjątkowy wpływ na decyzję końcową?
Mogę powiedzieć, że najczęściej korzystałem z pomocy moich księży, katechetów. Była też w liceum siostra Katarzyna, to była siostra, która przynależy do zgromadzenia sióstr misjonarek dominikanek Jezusa i Maryi, która też miała olbrzymi wpływ, też była na misjach i bardzo tak w taki sposób swój specyficzny nam prowadziła te lekcje. Było coś niesamowitego też w tych lekcjach, to mnie poruszało. I księża katecheci, którzy też pomagali mi w jakieś rozmowy, miałem z nimi nieraz, czegoś nie rozumiałem, przychodziłem, pytałem. Później w liceum właśnie też zapragnąłem być lektorem i nie było jako takiego kursu, więc jeden z księży katechetów w liceum mnie do tego przygotowywał i zaczynałem po raz pierwszy w życiu czytać na mszach świętych. Najpierw dzień powszedni, bo niedziela jeszcze tak dużo ludzi w kościele było jakąś to barierą dla mnie, też takim, nie wiem, stresem. Więc mówi, to przychodź na dzień powszedni, żeby się oswoił z pulpitem, z tym widokiem, że ludzie patrzą i tak dalej.
I podjął ksiądz w końcu decyzję w swoim sercu o wstąpieniu do seminarium, ale potem tę decyzję trzeba było jednak tej rodzinie ujawnić, jak oni zareagowali. Otoczenie, rodzina właśnie, gdy dowiedzieli się, że postanowił ksiądz wstąpić do seminarium.
Myślę, że rodzice, rodzeństwo, najbliższa rodzina jakoś wyrażali radość, cieszyli się. Może gdzieś tam z dalszej rodziny ktoś albo znajomi, którzy tak nie byli może mocno związani z Kościołem, mówili, że czy rzeczywiście jestem pewien tego, że chcę zostać księdzem, może warto jeszcze poczekać, nie, pójść na jakieś studia, spróbować jakiegoś dorosłego życia, pracy i wtedy dopiero podjąć decyzję. No, ale jednak podjąłem decyzję, od razu po maturze wstąpiłem do seminarium.
Wstąpił ksiądz do seminarium w 2002 roku, ale księdza formacja trwała nieco dłużej niż zazwyczaj, bo aż 9 lat. Dlaczego okres nauki w seminarium trwał u księdza dłużej?
Każdy, kto jest powołany, ma swoją jakąś indywidualną drogę, którą Pan Bóg go prowadzi. Tę drogę też jest wpisana, może nieraz nasz brak zaufania, rozeznawanie, nieraz to wymaga więcej czasu, więc wstąpiłem od razu po maturze i czwarty rok, jak się zaczął, pamiętam, był taki kryzysowy bardzo, miałem wątpliwości, czy rzeczywiście droga do kapłaństwa jest moją życiową drogą, czy to jest moje powołanie. I te wątpliwości no, jakoś towarzyszyły mi dość intensywnie i ojciec duchowny, pamiętam, zachęcił mnie, żebym pojechał na rekolekcje ignacjańskie. To są tygodniowe rekolekcje w ciszy, z metodą świętego Ignacego z Loyoli. Pamiętam, że po tych rekolekcjach wróciłem i dalej jakby nie oczekiwałem, że Pan Bóg mi się objawi i powie mi zostań w seminarium albo odejdź, ale że te rekolekcje jakoś mi pomogą. I dalej ta niepewność, jakoś wątpliwości cały czas mi towarzyszyły. Skończyłem czwarty rok, no i stanąłem przed dylematem, czy iść dalej, kontynuować piąty rok i świętego diakonatu, czy może jednak odłożyć to w czasie. No i podjąłem decyzję, że jednak zatrzymam się w tym procesie rozeznawania. Nie wiem, pójdę. Nie mówiłem, że odchodzę radykalnie, rezygnuję, ale po prostu uważałem, że to jeszcze nie jest mój czas. Stąd musiałem wystąpić z seminarium i kontynuowałem teologię na UKSW. I w międzyczasie jeszcze pracowałem ten piąty rok w Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, dokładnie dzieło pomocy Ad Gentes, które do dzisiaj funkcjonuje pięknie. I też widzę w tym prowadzenie Pana Boga, bo spotykałem różnego dnia misjonarzy, którzy przyjeżdżali do Polski czy na urlop, czy po prostu byli gdzieś w pobliżu i wstępowali do nas, przywozili różne projekty, bądź rozliczenie projektu, bądź po prostu nas odwiedzali. I bardzo zwracało mi uwagę ich szczęście. To byli ludzie niesamowicie szczęśliwi. Mimo, że są gdzieś bardzo daleko od swoich bliskich, rodziny, przyjaciół, ale są radośni. I tego też trochę zazdrościłem. Pomyślałem sobie, odszedłem z seminarium, bo chcę na własną rękę sobie ułożyć życie, ale tak naprawdę wcale nie jestem taki szczęśliwy, że wychodzę, kończę pracę, mogę dziś pójść do kina, jutro się z kimś umówić, jakąś koleżanką, nie wiem, gdzieś na jakiś spacer, ale to wszystko gdzieś wydaje się takie nie do końca moje. Gdzieś moje serce za czymś tęskni. Ale jeszcze to nie był etap, kiedy podjąłem decyzję, że już wracam do seminarium. I kiedy kończyłem pracę i ten piąty rok studiów teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pojawiła się okazja wyjazdu do Wielkiej Brytanii na studia, taki uniwersytet w Walii, który się nazywa Aberystwyth University, i tam studiowałem taki kierunek The Business Information Technology and Business Management. Złożyłem dokumenty, dostałem odpowiedź bardzo szybko, że zostałem przyjęty na studia i najbliższe dwa miesiące postanowiłem wyjechać już do Wielkiej Brytanii od lipca, żeby trochę podszlifować sobie angielski. Wiadomo, że jest inny akcent niż ten, który otrzymujemy poprzez lekcje w Polsce i uczymy się od nauczycieli polskojęzycznych, którzy ten język zdobyli. I te dwa miesiące, lipiec, sierpień, pracowałem na budowie z kolegą. Bardzo ciężki czas, trudny. Ale pomyślałem sobie, no muszę to wytrzymać jakoś ten czas. Też wiele różnych było trudności albo jakichś sytuacji, w których mógłbym trwale doznać uszczerbku zdrowia. Gdzieś na budowie, przy jakiejś pile. Było kilka takich sytuacji bardzo niebezpiecznych. Mogę powiedzieć, że nawet w sposób cudowny jakoś Pan Bóg mnie uchronił od jakiegoś nieszczęścia, które by dalej nie tylko w kapłaństwie, ale i po prostu w życiu by mi bardzo utrudniło. I ten rok rozpocząłem te studia. W połowie roku też zobaczyłem, że to dalej nie to. Ja próbuję ciągle jak ten Jonasz gdzieś tam po swojemu, może tu, może tam, że znajdę swoje szczęście, gdzieś ono jest, tylko ja jeszcze nie wiem gdzie i tak naprawdę sam nie wiem, czego szukam. I pamiętam Tam nie było polskiego księdza na co dzień, były msze święte w języku angielskim i też czasami w języku walijskim. Pamiętam Wielki Czwartek, bardzo mało ludzi w kościele, niewiele jeszcze rozumiałem z tej mszy świętej, bo ten akcent był bardzo silny, walijski ksiądz miał, który też odprawiał w języku tym, walijskim, stąd język angielski go też nie był taki do końca czysty. Ale tak mocno ten prześwięt to przeżyłem i w moim sercu na nowo odezwała się ta tęsknota za kapłaństwem. Mimo wszystko, że układało mi się dość dobrze, bo i te studia jakoś tam przebiegały i języka też coraz lepiej jakoś poznawałem tę kulturę, ale to cały czas nie było to. I pomyślałem sobie, że chcę ponownie spróbować na poważnie wziąć tę ofertę Pana Boga, że jednak to kapłaństwo, no rzeczywiście ono jest dla mnie, a ja ciągle próbuję jakoś uciekać, szukać i to wszystkim gdzieś no, błądzę.
I czy ten okres formacji właśnie po tym wyjściu z seminarium i po ponownym wstąpieniu uspokoił tę tęsknotę w sercu i dał taki pokój?
Tak, kiedy wracałem do Warszawy, wróciłem też po dwóch miesiącach, bo jeszcze lipiec, sierpień, właśnie po tych studiach nie do końca jeszcze byłem przekonany, czy wrócę. Rozeznawałem, miałem kontakt z kilkoma księżmi, którzy też towarzyszyli mi w tej drodze powrotu. Więc lipiec, sierpień jeszcze zrobiłem sobie kurs intensywny języka angielskiego w Cardiff i z końcem sierpnia postanowiłem wrócić, ale zanim to zrobiłem, to jeszcze był taki bardzo silny znak. Osobiście on był jakby no, bardzo taki wyraźny. To znaczy w połowie sierpnia 2008 roku miał miejsce taki tragiczny wypadek w Madrycie. Samolot, pamiętam, linii Spain Air, lecący gdzieś na jakieś wyspy z ponad 150 osób na pokładzie. I pamiętam, że samolot, te relacje, oderwał się z lotniska i za chwilę runął. Wszyscy zginęli. I na tym kursie angielskiego w Cardiff byli też no, ludzie z całego świata, między innymi Hiszpanie. I mimo, że nikt z ich rodziny tam nie zginął, to oni przeżywali to bardzo emocjonalnie, płakali przez to wydarzenie. I, tak, i to wydarzenie dało mi taki znak, że próbuję sobie jakoś życie układać tak po swojemu, według własnego scenariusza. Skończę studia, nie wiem, będę podróżował, zależy o pieniądze. Cieszył się życiem. Ale tak naprawdę jakby gdzieś Pan Bóg jest, ale nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Próbowałem sobie życie tak układać, że Pan Bóg będzie akceptował moje zachcianki w życiu, jak ja sobie to poustawiam. I ten znak do mnie przemówił osobiście w taki sposób, że wszystko muszę postawić na Boga, bo od Niego wszystko zależy. I to nie chodzi o to, że jak ja nie pójdę do seminarium, nie zostanę księdzem, to Pan Bóg nie będzie mi błogosławił. Pewnie też będzie. Ale to nie tylko chodzi o to. Tylko chodzi o to, żeby być szczęśliwym i mieć to gdzieś głęboko w sercu taki pokój, że jestem na właściwej drodze i to, co robię, ma sens głęboki. Więc ten znak był dla mnie bardzo silny. Powróciłem do seminarium i jeszcze raz, czwarty rok powtórzyłem, piąty, szósty i otrzymałem święcenia kapłańskie 28 maja, jak to zostało powiedziane, w 2011 roku.
I tu musimy postawić przecinek, ponieważ nadszedł czas na utwór muzyczny zatytułowany Miserere Allergiego.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Miserere Allergiego, polecony nam przez naszego dzisiejszego gościa, którym przypomnijmy jest ksiądz dr Marcin Falkowski z parafii świętej Barbary w Warszawie. Wiadomo, że do obowiązków kapłana należy sprawowanie mszy świętej, sakramentów, ale co według księdza jest najpiękniejsze w życiu kapłańskim?
Najpiękniejsze? No myślę, że kilka jest takich chwil. Na pewno celebracja Eucharystii. I mówię to nie dlatego, że tak wypada powiedzieć księdzu, ale dlatego, że po prostu daje mi to najwięcej szczęścia, bo i czuję się też umocniony po Eucharystii. Kiedy nieraz mam Eucharystię rano, nieraz po południu, nieraz wieczorem. Wiadomo, że w naszym życiu też są chwile nieraz trudne. Doświadczamy tego krzyża, takich różnych trudności. Gdzieś coś nas gniecie wewnętrznie i trudno jest tam nieraz jakoś to nawet nazwać. Czujemy się czymś jakoś przestraszeni albo jakimś lękiem, czegoś się obawiamy, jakoś tak się nagromadzą sprawy. I zawsze, kiedy idę na Eucharystię, też niosę Panu Jezusowi to, zawsze po niej jestem umocniony. To jest właśnie dowód na to, że Jezus jest obecny przy nas. To, co czy nas zapewnia, mówiąc, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest jeden z najpiękniejszych momentów. Drugi, kiedy posługuję w sakramencie pokuty i pojednania. I są takie spowiedzi, w których no aż nawet myślę, że po obu stronach kratek można doświadczyć właśnie łez szczęścia, że kiedy się towarzyszy człowiekowi, który się nawraca. I to widać radość i działanie Pana Boga właśnie przez sakrament pokuty i pojednania, przez Jego miłosierdzie. Też to są takie momenty, które nawet trudno mi jest opisać, co człowiek wtedy czuje i przeżywa. I Bogu dziękuję za to, że Bóg nas jako niedoskonałe narzędzia wybiera do bycia Jego świadkami i szafarzami Jego miłosierdzia. I że człowiek na ziemi może doświadczać takiego szczęścia, uczestnicząc w takich wielkich tajemnicach. I to, co dokonuje się przez ręce kapłana, ma odniesienie do wieczności. Bo ta spowiedź, to nawrócenie tego człowieka i ten akt, któremu przystępuje, żałuje za swoje grzechy i doświadcza rozgrzeszenia, przyjmując je, ma wpływ na to, że jego dusza pójdzie do nieba dzięki temu, że wchodzi na drogę pokuty i pojednania. I to są takie dwa najpiękniejsze momenty. Oczywiście ich jest też wiele. Nieraz zdarza mi się, jak jadę jakimś autobusem, tramwajem i wiadomo, że ostatnie miesiące są też trudne w Polsce, bo ten obraz Kościoła, księży, no sami wiemy, jaki jest. Coraz bardziej te media próbują jakoś różne te grzechy księży wydobywać i oczywiście no, mają do tego prawo. My jesteśmy postawieni na świeczniku, ale też od nas wymaga się więcej. Tylko że kiedyś z moimi uczniami w szkole zapytałem ich, kiedy jakiś też skandal się wydarzył i oczywiście oni pytają, co się o tym sądzi. Więc ja zapytałem ich, słuchajcie, znamy się już prawie 2 lata, bo uczyłem w tej szkole średniej, tyle, tę klasę, i zadałem im pytanie, czy przez te 2 lata ktokolwiek z was, chociaż raz, za mnie odmówił jedno zdrowaś Maryjo. Na 35 uczniów nikt nie podniósł ręki. Ja mówię, widzicie, macie prawo ode mnie oczekiwać wzoru, przykładu do naśladowania, ale za tym idzie też no, pewne zobowiązanie z waszej strony modlitwy, bo zły duch będzie najpierw atakował księdza, bo z księżmi się jak z samolotami. Jak wszystkie latają, nic się nie mówi, ale ten, który spadnie, o tym będą mówiły wszystkie media. Więc też takie są momenty piękne, że mimo całego tego obrazu, nieraz w tramwaju, w autobusie czy na ulicy ktoś mnie zaczepi, niech ksiądz mnie pobłogosławi. Są takie też właśnie chwile, które są piękne, że ksiądz czuje się potrzebny, że ci ludzie, choćby nie wiem, co o nas mówili w mediach, będą ci ludzie do nas, no, przychodzili.
Kapłani.
Ci, którzy atakują, też będą przychodzili, bo może kiedyś się nawrócą, no to też musimy się modlić.
To prawda, my jako świeccy musimy modlić się za kapłanów, ale także Jan Maria Wianney powiedział kiedyś, że kapłan nade wszystko musi być oddany stałej modlitwie. Czy jest może jakaś taka szczególna modlitwa, która księdzu towarzyszyła na drodze swojego powołania przez te wszystkie lata i formacji i posługi?
Taką modlitwę w seminarium pokochałem, adoracja Najświętszego Sakramentu, ciszy, bo Bóg właśnie przychodzi do nas w ciszy i tej ciszy jest coraz mniej. Jakby żyjemy w tym świecie, który jest no, przesiąknięty hałasem. Telewizor, radio, ciągle coś musi grać, musi ciągle czegoś słuchać, jakaś muzyka, a właśnie Bóg nie będzie rywalizował z tymi różnymi zagłuszaczami, tylko czeka, aż my to wszystko wyłączymy i wtedy dopiero w ciszy można go usłyszeć. Więc taką najpiękniejszą modlitwą jest mi adoracja. Po prostu siadam cicho i siedzę i patrzę. To jest jak dwoje zakochanych, którzy nie potrzebują ze sobą wiele rozmawiać. Po prostu samo to, że są ze sobą, to już jest najpiękniejszy język miłości. Więc tego też uczę się. Nie powiem, że już nauczyłem się super adoracji, bo to jest proces. Cały czas człowiek dojrzewa, rozwija się. Ale jeśli pytanie brzmi w ten sposób, to uważam, że ta modlitwa jest jakoś mi szczególnie bliska.
Wiemy też, że wykłada ksiądz katechetykę na Akademii Katolickiej w seminarium w Warszawie. Czy nauka katechezy pomaga w rozumieniu, czym jest powołanie i jak je rozeznawać?
Z pewnością, dlatego że pierwszą formą głoszenia Słowa Bożego, sięgniemy do historii Kościoła, do kościoła właśnie pierwszych chrześcijan, była katecheza, czyli wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ktoś, kto głosi, jest tym, który już spotkał Jezusa na swojej drodze, ale to nie oznacza, że on już osiągnął najwyższy stopień świętości. Jest również na tej drodze poznawania Pana Jezusa, towarzyszenia Mu w tym drodze głoszenia, ale też no, odważnego podejmowania różnych wyzwań. Więc uważam, że tutaj też ta, jakby te wykłady, których też się uczę prowadzić, bo jestem zaledwie dopiero drugi rok wykładowcą i w seminarium i na akademii, są też ciekawą taką przygodą, że nie tylko przekazem wiedzy, ale też taką próbą też dawania świadectwa, pokazywania tego, że naprawdę warto podjąć ten wysiłek, trud głoszenia słowa. On poświęci swoje życie Panu Jezusowi, czy to jako ksiądz, czy jako osoba świecka, która, czy siostra zakona, która pójdzie do szkoły, do środowiska, które niekoniecznie i nie zawsze jest przychylne Kościołowi, ale my idziemy na misję do świata, który no jest taki, jaki jest. Ale Jezus nas wysyła, żebyśmy głosili Jego słowo w porę i nie w porę, żebyśmy też do tych, którzy nie są do nas przychylnie nastawieni, nie obrażali się na nich, ale z miłością wyciągnęli do nich rękę. Więc myślę, że jest to bardzo też potrzebna posługa, trudna, powiedzmy sobie wprost, ale niezbędna, bo wielu młodych ludzi dzisiaj czuje się bardzo zagubionych też. Nie za bardzo wiedzą, gdzie się zwrócić, gdzie szukać pomocy. Dzisiaj mówimy o kryzysie autorytetów też. I właśnie myślę, że takie towarzyszenie, taka dyskretna obecność dla tych młodych ludzi ich pociągnie, bo Bóg przez tę postawę katechety czy księdza będzie docierał też do serca młodego człowieka, który może na początku jest zbuntowany, nie jest przychylnie nastawiony, ale powoli będzie widział, że no, można się otworzyć przed tym człowiekiem.
Ale właśnie też w tych wszystkich trudach i głoszenia słowa i też jego otrzymywania zawsze jest przy nas Pan Jezus. Powiedział nam ksiądz poza anteną, że takim jednym z ulubionych księdza fragmentów z Pisma Świętego są słowa z Ewangelii Świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jak ten cytat oddziałuje w księdza życiu, w księdza powołaniu?
Pan Jezus tutaj przedstawia nam swoją ofertę. Przyjdźcie do mnie wszyscy, że jesteście utrudzeni, obciążeni na różnych etapach naszego życia i na różnych powołaniach. No każdy z nas doświadcza tego codziennego krzyża i będziemy doświadczać, bo taka jest nasza droga. Natomiast Jezus mówi do nas przyjdźcie, a więc pierwszy krok należy do nas. Mamy przyjść. stąd te słowa są dla nas taką zachętą, że naprawdę Jezus nas rozumie w tym, co przeżywamy, w tym naszym trudzie. I warto jest codziennie, może nawet ten fragment sobie zapisać gdzieś, powiesić na drzwiach w swoim pokoju. I codziennie, kiedy wielokrotnie przez ten pokój przechodzimy, tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy też często w kwarantannie, wyizolowani, spędzamy dużo czasu w domu, żeby też z domu uczynić sobie taką miejsce, taką pustelnię, miejsce modlitwy, miejsce cytaty, Słowo Boże, Pismo Święte na piórku, żeby sięgnąć, bo to Słowo jest dla nas jak pokarm, żebyśmy mieli siłę dalej iść poprzez ten świat, który jest też woła o Boga, jest taką pustynią, byśmy powiedzieli. Ale Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają.
Na koniec chciałybyśmy jeszcze zapytać, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście powołania?
Dar i tajemnica? Bardzo często spotykam się z pytaniami, czy to na pielgrzymkach, na wyjazdach z młodzieżą, ale nie tylko z młodzieżą, z ludźmi w średnim wieku, jakieś pielgrzymki, Ziemia Święta, czy do Włoch, kiedy wyjeżdżam, pytali, dlaczego ksiądz został księdzem? No, pytanie jest bardzo konkretne, ale ja konkretnie nie potrafię odpowiedzieć. Właśnie i w tym kontekście bym odpowiedział na pani pytanie. Dar i tajemnica. Jest to dar niezasłużony. Nikt z nas nie zasłużył na to, żeby zostać przez Jezusa zaproszonym do grona właśnie Jego najbliższych uczniów, którzy będą w Jego imieniu sprawowali sakramenty, głosili Słowo. I tajemnica, dlaczego akurat mnie wybrał? Przecież i w liceum byli tu uczniowie, moi koledzy, którzy mieli lepsze oceny. Byli też tacy, którzy może szybciej się uczyli, znali więcej języków obcych i tak dalej, i tak dalej. Możemy by tutaj wymieniać całą gamę różnych zalet, kompetencji, które człowiek idąc do pracy musi przedstawić na CV. A tutaj właśnie jest to dar, za darmo, otrzymaliśmy od Boga. I tajemnica, właśnie dlaczego mnie? Nie wiem dlaczego, po prostu... Jezus, jest taki fragment w Ewangelii, kiedy powołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Więc to jest tajemnica Jezusa, tajemnica Jego miłości też. I On nas zaprasza do tej relacji.
I tą piękną odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą audycję. Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem był ksiądz dr Marcin Falkowski z parafii Świętej Barbary w Warszawie.
Dziękujemy księdzu bardzo serdecznie za tę rozmowę i pokazanie nam, jakim pięknym darem jest powołanie do życia kapłańskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Może też są wśród nas, którzy słuchają, młodzi ludzie, którzy może gdzieś też towarzyszy lęk, biorąc pod uwagę te sytuacje, w których teraz znajduje się Kościół, to chciałbym powiedzieć, żeby się nie bali. Tak jak mówił święty Jan Paweł II, powtarzał: otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. Stąd takim może zakończeniu chciałbym też tym apelem zachęcić, żeby się nie bać. To Bóg, który wybiera, też uzdalnia człowieka i naszą, im bardziej jesteśmy może tacy też, mamy świadomość naszych słabości, ograniczeń, ale właśnie to Bóg będzie nami kierował. Wtedy więcej miejsca i przestrzeni damy Bogu. To z Jego mądrości będzie płynęła nasza posługa, nasza działalność, a nie z naszej. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec mam taki zwyczaj, że jak z kimś rozmawiam przez telefon, czy spotykam się też udziałem błogosławieństwa, więc jeśli mogę, to chętnie też wszystkich bym mógł pobłogosławić.
To na pewno, ale to możemy na koniec to błogosławieństwo sobie zostawić. My też życzymy naszym młodym słuchaczom odwagi do rozpoznawania swojego powołania i nie lękania się podjęcia tej pięknej drogi, jaką jest też właśnie życie konsekrowane. I zapraszamy też naszych słuchaczy na audycję za tydzień o stałej porze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica. Żegnają się z Wami Agata Kukawka
i Diana Orłowska.
Teraz na koniec poprosimy księdza o błogosławieństwo.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.